Tak mnie to trochę prześladowało, ale ja na to nie zwracałem uwagi, a jednak jest to ważne. Jak wiecie, gdy spada deszcz gwałtowny, to ta woda ścieka i nie bardzo nasyca ziemię. A jeżeli jest taki deszcz umiarkowany, to ziemia wchłania, wchłania i ma pokarm. Otóż zwracano uwagę już dawno, nie śpieszcie się, nie śpieszcie się. A my spałujemy ze spotkania na spotkanie, nowa księga, czytajcie. Co drugi dzień będzie katecheza? Nie będzie katechezy każdego dnia. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy my to przemadlali, żebyśmy się wsłuchiwali w to, zobaczyli, poznali, a nie tylko to zobaczyli i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i biegiem, i biegiem. Izraelici szli ku ziemi obietnicy spokojnie, nawet Pan Bóg im przedłużył na kilka lat, żeby się nie śpieszyli, a my się śpieszymy. To nie chodzi o to, żeby tylko nieustannie jeść. Chodzi o to, żeby duchowo trawić, przemadlać, przemyśleć, żeby to w nas wsiąkło. A więc nie wolno nam głosić dzień w dzień katechezy, chyba że będzie teren wyjątkowo łatwy. Co drugi, żebyście wiedzieli, że ten czas jest po to, żeby to włączyć.
Czytanie z Księgi Sędziów, rozdział 2, wiersze od 1 do 23. Anioł Pana stąpił z Gilgal do Bokim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: nie złamię przymierza mego z wami na wieki. Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? Powiedziałem także: nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą i aby bogowie ich byli dla was sidłem. Kiedy anioł Pana wyrzekł te słowa do wszystkich Izraelitów, lud podniósł lament i zaniósł się płaczem. Miejscu temu nadałem Bokim i złożono ofiarę dla Pana. Wówczas Jozue rozesłał lud i poszli Izraelici, każdy do swojej dzielnicy, aby objąć ziemię posiadanie. Służył lud Panu po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł w wieku lat 110. Pochowano go w posiadłości Timnat Heres, którą otrzymał w dziedzictwo przy górze Efraima na północ od góry Gaasz. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak, że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak, że nie mogli się im oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami. Oddawali im pokłon, zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana. Ci tak nie postępowali. Kiedy zaś Pan wzbudził sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiężców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za obcymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości. Zapłonął więc gniew Pana przeciwko Izraelowi i rzekł: ponieważ lud ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich przodkami, i ponieważ nie usłuchał głosnego, także i ja nie wyrzucę spośród nich żadnego z narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał, żeby poddać Izraelitów w próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli ich przodkowie. Pan więc pozostawił te narody, nie wypędzając ich szybko, ani nie wydając ich w ręce Jozuego.
I w czasie końcówki czytania tak sobie uświadomiłem, że nasza historia jest podobnie kreowana przez Jezusa, że tak jak Izraelitom, niby przez Jozuego, który dysponował przez przymierze wszechmocą, mądrością Jahwe, Pana Przymierza, a jednak Bóg zostawił każdemu plemieniu takie sidła, taki oścień, trochę z tych dawnych narodów, z kultem bogów płodności, bardzo atrakcyjnym, bo Izraelici, no nasz Bóg to wymaga świętości, a to jest Bóg bardziej życzliwy, to chodźmy tam oddać Mu pokłon, Go uczcić. Otóż podobnie rzecz się ma, przynajmniej w moim życiu zakonnym. Gdziekolwiek byłem, w jakimkolwiek mieście, wiedziałem, że zawsze będzie człowiek, który będzie mnie testował, moje życie wewnętrzne. Czy ja żyję w przymierzu, w moim wnętrzu, z przymierzu, z mądrością, mocą krzyża, czy nie? Zawsze będą mnie testować. Ludzie, którzy chodzili do mego ośrodka, niektórzy będą mnie testować. I tak jest ułożona nasza historia, gdziekolwiek się znajdziemy. Nieraz mówimy, no gdyby nie było tego człowieka, byłbym święty. Gdyby miał inną żonę, no byłbym święty, albo prawie święty. A tu dostała mi się taka zołza. I ona sprawia, że jest więcej we mnie nikczemności niż świętości. Otóż jest głęboka mądrość w księdze sędziów, że Bóg mógłby przez już za Jozuego oczyścić. A jednak zostawił. Zostawił. I to, co zostawił, miało pełnić niesłychanie, niesłychanie ważną funkcję. Sprawdzać, czy żyjesz przymierzem z Bogiem Jahwe. Czy On jest twoją mądrością, twoją mocą. Więc nie trzeba tęsknić za tym, żeby nie było tych kłopotów z zewnątrz. One będą i one są błogosławieństwem. I nie trzeba się modlić: Panie, zabierz te zołzy. Tylko: Panie, zjednocz się bardziej ze mną, żebym ja już mógł tę osobę czy tę sytuację akceptować twoją mądrością, twoją mocą. To są dane jak gdyby ostrogi z zewnątrz, żeby nas uświęcać. I to jest wyrażone w przypowieści o darze męstwa, że w oceanie są te muszle, jak się perły rodzą, trudności zewnętrzne, te kamyki będą wpływały w mój organizm, ten piasek. Chodzi o to, żeby wydzielał z siebie masę perłową. Przebaczenie, miłość, życzliwość. I z bliźniego wyprodukuje perłę. Zbawię go. To tak idąc za ciosem. A teraz wracam do początku. W Księdze Jozuego w gruncie rzeczy cały czas jest mowa o tym, o wrogu zewnętrznym. Izrael jest w przymierzu z Bogiem Jahwe i ten Bóg Jahwe wzbudza u dawnych mieszkańców ziemi Kanaanu lęk. No i dość gładko Jozuemu to wszystko idzie. Wróg zewnętrzny. Zewnętrzny. I kolejna księga, Księga Sędziów, mówi o wrogu wewnętrznym. Że nie wszystkie narody, te, które oddawały kult szatanowi, ale w swoim przekonaniu, że czcili Boga, bogów prawdziwych, bogów chłodności, czcili tak naprawdę to szatana. Wróg wewnętrzny został. Ale ten wróg wewnętrzny, jak już mówiłem, odsłaniał w Izraelitach wroga wewnętrznego. W tym sensie, że nie do końca zjednoczyli się przez przymierze z Bogiem Jahwe, z Bogiem Świętym, który domagał się świętości. Przede wszystkim właśnie w sferze płci. W tej sferze, w której dzisiaj się wprawdzie nie czci bogów chłodności, bo sami ludzie stali się bogami i decydują o tym, co złe, a co dobre. Sama Unia zaopiekowała się gejami. Wolno im brać dzieci. Człowiek stał się Bogiem. Biada temu, który by coś tutaj zakwestionował. Tam, gdzie dziś są te igrzyska zimowe, to nie wolno kapłanowi powiedzieć kościele, potępić homoseksualizm, gejów, bo idzie do więzienia od razu. Od razu go ludzie donoszą i idzie do więzienia. Jeden z pastorów się przeciwstawił i nic nie mówił, tylko z samego Pisma Świętego wypisał wszystkie cytaty. Też poszedł do więzienia. A dwie panie, dwie kapłanki uprawiają miłość lesbijską i mówią, my jesteśmy kapłanami. Tak dalece wróg wewnętrzny przeniknął Kościół Chrystusa, wiarę, którą oni powinni reprezentować. Czystość, świętość. Wróg wewnętrzny. Wróg wewnętrzny to w Kościele to nie tylko ludzie pozornie wierzący, zewnętrznie tylko deklarujący przynależność do Chrystusa, a w gruncie rzeczy głoszą inne poglądy. Wróg wewnętrzny jest w każdym z nas. Nikomu z nas Jezus nie zabiera do końca jego wad. Nikomu, nawet największym świętym, nie zabiera Pan Jezus wszystkich wad. Coś mu tam zostawia. Jakiś ościń, który go opokarzał, który sprawia, że jest pokorny, który sprawia, że jest przebaczający, akceptujący grzeszników. To, co nam Pan zostawia, jest coś bardzo mądre. Bardzo mądre. Ponieważ jest, jak mi się ktoś nieraz skarży, no tak, ja już tyle, tak, tu się zmagam i to Pan Jezus mnie zostawił, to ja mówię, bo to oznacza, że w tobie jest jeszcze większe, głębsze zło, z którego sobie nie zdajesz sprawy. Nie jesteś nosicielem miłosierdzia Chrystusa z krzyża, która jest pokorna. I w związku z tym miotamy się tak. To jest wyrażone między innymi w Ewangelii Mateusza, w tej przypowieści o dwóch dłużnikach. O dwóch dłużnikach. Że Jezus przebacza nam w świątyni na każdym mszy świętej dług 100 000 talentów. Talentów. A talent to 34 gramy, 34 kilogramy złota. Przemnóżcie to na 10 tysięcy. Armia chłopów. Musiałaby to dźwigać, czy pojęcie nieskończoności. A tutaj 100 denarów. 3-miesięczna pensja, która na tyle jest lekka, że nie dziurawi kieszeni. Spokojnie w tej kieszeni można ją nosić. Oddaj coś w niej. I tam jest powiedziane, wydaje katon, wydaje w moc złego. Naprawdę jesteśmy wydawani w moc złego i chodzi o to, żeby mieć wspólny język z Jezusem. Dlaczego tak nas prowadzi? Że tak naprawdę to nie tyle chodzi o naszą świętość. Czy powiedzmy świętość, rozumiem doskonałość taką, nie skazitelną, żadne rysy w nas nie. Tylko chodzi o pokorę Jezusową z krzyża. Pokorę, to jest przebaczenie, ponieważ i ja nie jestem wcale lepszy. A więc wróg wewnętrzny. Księga Sędziów. Jak się znalazłem? Prawie 20 lat temu. Święte Lipce, ponieważ po pierwsze wielkie awarii mego zdrowia, jakoś mi życie odratowano. No i stwierdzono, że moje płuca nawet do operacji się nie nadają, są w takim stanie. No i zesłano mnie tutaj na strych. Długo nie pożyję, to niech tam będzie. Rzeczywiście tak mówiono, bo było jedno miejsce na cmentarzu w naszym starym grobowcu. To wszyscy mówili, a to dla Wołoszyna niech będzie, a to dla Wołoszyna. Już któryś tam z rzędu poszedł, zajął już miejsce w nowym grobowcu, a Pan Bóg nie chce grzesznika. Otóż, zmierzam do tego, że stąd wyjechałem do Wesołej pod Warszawę, bo tutaj stąd mnie wypędzili obozem biblijnym dla studentów. Tam z kolei proboszcz, którego znałem z Warszawy, który też był już pasterzem akademickim, jak ja tam na Mokotowie działałem, znaliśmy się. I on mnie chętnie udostępnił olbrzymi dom rekolekcyjny, który pobudował. Notabene tam kaplicę mu wymalował i kościół nowosielski, o którym teraz jest tak głośno. Przepięknie to zrobił. I tam się wprawdzie jeszcze na ogół studenci przyjeżdżali, a już pewne osoby starsze się tam wkręcały. Przyjechał na to pierwsze spotkanie mecenas, nie powiem jego nazwiska, z Wileńskiego pochodził, wielki patriota, ale i Boży człowiek. No i jakoś my się kiedyś zgadali. No i on mówił, że jest grupa jego kolegów, przyjaciół, Wilniuków i oni marzą, żeby Wilno wróciło do Polski. Ja mówię, w imię czego? No bo on do mnie, bo ty nie kochasz ojczyzny, tak jak my kochamy. Ja mówię, a gdybyś był Litwinem, to byś tak samo mówił, że Wilno ma wrócić do Polski. Na to pytanie nie chciał. Ale on... Jak ja wtedy prowadziłem katechezę z Ewangelii Marka, a jak wiecie, że w sensie, że tak powiem, klasycznym do Ewangelii Marka należą te księgi od Jozuego do drugiej księgi królewskiej. No i miałem katechezę z księgi sędziów. Był łomot straszny w stosunku do tych, którzy mówią, że kochają ojczyznę, a żyją w grzechach ciężkich, w nieformalnych związkach małżeńskich. W ogóle grzech się nie liczy. Grzech, mój grzech i miłość ojczyzny to zupełnie różne rzeczy. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Jakby słuchał tej katechezy, przyszedł do mnie, mój wiesz, dobrze mi to zrobiło z tą moją miłością ojczyzny, ale gdybyś tak mógł powiedzieć moim kolegom jeszcze, tak kiedyś, ja mówię to nie tylko twoim kolegom, ale przede wszystkim dałby to jako lekturę obowiązkową wszystkim, którzy należą do jakiejś partii i którzy są w Sejmie. Każdy senator i ten, który ma udział w Sejmie, powinien przeczytać Księgę Sędziów. Kiedy jest błogosławieństwo, a kiedy przekleństwo. Księga Sędziów ma to do siebie, że ma w sobie 12 razy powtarzający się jeden ten sam schemat. Izrael odszedł od Boga do bogów fałszywych, do bogów płodności. Bóg cofnął swoje błogosławieństwo, pojawili się wrogowie, dają popalić, dają czadu Izraelitom, przypominają sobie o swoim Bogu innym, wołają, on daje im proroka, sędziego, który pokonuje wrogów, no i jakiś czas jeszcze chodzą do Shiloh i tam się modlą. A powolutku znowu ten chłop poszedł, tamten poszedł, ta młoda panna poszła i znowu zapominają o Bogu po trzykroć świętym, tylko zaczynają czcić Boga, który na wszystko pozwala. I to samo, ta sama, taka sama huśtawka. Był 12 razy powtórzona huśtawka. Liczba 12 jest oczywiście liczbą symboliczną, zapowiedzią 12 sędziów, 12 apostołów. A gdybyście byli zainteresowani, sięgnijcie do Apokalipsy świętego Jana Apostoła, która w końcówce mówi, kim będzie dla nas wieczności Bóg Ojciec, kim Syn Boży i kim Duch Święty. I w drugiej części, która mówi, kim dla nas będzie Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, to tam jest mowa o Jerozolimie, która ma 12 fundamentów. Te fundamenty to drogie kamienie. Zerknijcie sobie rozdział 21 od wiersza 9, a szczególnie wiersz 19, od wiersza 19, że w apostołach Jezus zainaugurował coś wyjątkowego, coś, co później po drugiej stronie, po zamknięciu historii tego świata, ci apostołowie, każdy z apostołów to będzie jakiś bardzo drogi kamień, niepowtarzalny, wyjątkowy. Księga Sędziów dokonuje prześwietlenia organizmu, jakim jest społeczność ludzka, społeczność Izraela. Wiecie, że ważne są, cenne są prześwietlenia ludzkiego organizmu, płuc, innych części ciała. Jeżeli człowiekowi coś dolega, to najpierw do prześwietlenia. Na USG do prześwietlenia prześwietla się. Otóż wartość Księgi Sędziów polega na prześwietleniu historii ludzkiej mądrością Boga. Jak się rządzi historia ludzka? Prześwietlony organizm pod kątem, dlaczego tu się darzyło, a teraz się nie darzy. I widzimy, że jeżeli Izrael jest wierny Bogu, żyje przymierzem, przymierzu z Bogiem, ja jestem Twoim Bogiem, Ty moim dzieckiem, jeżeli w Twoim życiu się wszystko układa po mojej myśli, to wtedy jesteś w społeczności ze mną i spływa ze mnie błogosławieństwo na Ciebie. Na Ciebie, na Twój ród, na Twoją ojczyznę, na ten teren, na którym mieszkasz. A jeżeli Ty oddasz swoje życie przez grzech szatanowi, to wtedy pojawia się przekleństwo i przyjdzie ktoś mocniejszy od Ciebie, który Cię weźmie w niewolę. Czyli ostatecznie polityka, tak jak Bóg to ukazuje, to nie jest sprawa wyboru jakiegoś geniusza politycznego. To nie jest sprawa partii wyjątkowej, która obejmie rządy, tak jak my nie mamy. Po pogańsku patrzymy, przeżywamy. Powodzenie, niepowodzenie to jest nasza relacja do Boga, a Bóg nie ma innego Boga prawdziwego jako Bóg, tylko Bóg przymierza, który się sprzymierzył w Starym Testamencie, Bóg Ojciec z określonym wyrazem, w Nowym Testamencie Syn Boży aż stał się człowiekiem i sprzymierza się z każdym z nas w krzyżu i zmartwychwstaniu, a w epoce Ducha Świętego w sposób wyjątkowy sprzymierzy się przez niewiastę, przez Maryję. z wyjątkowymi darami Ducha Świętego. Tym niemniej po dziś dzień sprawa polityki, na czym polega polityka, na czym polega miłość ojczyzny, to jest teren wybitnie zaminowany emocjami. W świecie polityki nie pracuje dar rozumu. Dar rozumu, który ma obowiązek panować nad emocjami. Dar rozumu nie funkcjonuje w świecie polityki. Chłopy zachowują się jak przekupki. Nie powiem baby, bo są baby bardzo mądre. Jak wiecie, w Księdze Sędziów występuje jaka to prorokini?
Debora.
Otóż to. Teren miłości ojczyzny jest terenem zaminowanym emocjami tak, że ja w katechezach nie mogę się przebić do pewnych moich słuchaczy. Tak zaminowane emocjami. Dar rozumu tam nie funkcjonuje. I cały czas jestem oskarżany, no bo ty nie kochasz ojczyzny. A ja się chcę przebić z Bożą katechezą, z tą prostotą katechezy, z tą polityką Boga, która jest ukazana w Księdze Sędziów. Żyjesz, jesteś wierny, uobecniasz błogosławieństwo Boga, nie żyjesz, żyjesz w grzechu, uobecniasz przekleństwo, uobecniasz szatana. I nie ma mocny, prostota, prostota, bez komplikacji. Ustaw, ile ustaw do Sejmu się wnieśli? No cztery, no za mało, trzeba było 100 wnieść, to byłoby lepiej. I to najgorsze, że wszyscy są chrzczeni wierzący w Jezusa Chrystusa. I tak jak Żydzi do prostoty przymierza dodali 613, to myśmy ich na pewno prześcignęli w różnych kodeksach. Szatan ubiera się w szaty sztuki, piękna. I ponieważ ten szatan występuje w sztukach teatralnych, w filmach, jest nietykalny, nietykalny. No, przecież to jest wielka sztuka. I szatan na ten... Podobnie rzecz się ma, gdy chodzi o miłość ojczyzny. To jest taki święty teren, że jest, szatan jest nietykalny. Przecież to jest miłość ojczyzny. Czas, kiedy Bóg rządził poprzez sędziów, a właściwie dawał katechezę dla nas, na nasze czasy poprzez sędziów, to jest od XIII wieku przed Chrystusem do IX wieku, czyli przez 400 lat. Oczywiście tych sędziów było o wiele więcej, tylko ta liczba jest liczbą, znowu jak powiedziałem, symboliczną, liczbą zapowiedzią 12 apostołów, gdzie Jezus, Bóg chce powiedzieć, wszystko będzie zabawą w piaskownicy złego ducha, jeżeli nie wrócicie do prostoty, do teologii ludzkiego czynu. Albo sobą obecniasz Boga, albo złego ducha. Szatan rozłączył, dzisiaj to wyraźnie widać, szatan rozłączył przymierze z Chrystusem od świata polityki. Szatan rozłącza i ludzie rozłączają. Grzeszą, no i co? A Duch Święty w Księdze Sędziów łączy. Łączy dekalog, przymierze w dekalogu z tym, co się dzieje w świecie polityki. I mówi, inaczej będzie dyskoteka ze złym duchem. Dyskoteka ze złym duchem. I bardzo przepraszam, że dotykam głębokich uczuć patriotów miłujących ojczyznę. Bardzo przepraszam. Ale Księga Sędziów to są znaki na głębiach ogromnej prostoty. Kiedyś słyszałem o takim fakcie, że wycieczka na pustyni zabłądziła, szukała jakiegoś źródła wody, ale niestety z wycieńczenia zginęli, pomarli. Ci, którzy ich odnaleźli, stwierdzili, że 100 metrów dalej było źródło wody, ale o tym nie wiedzieli. Tak samo dzisiaj jest ze światem. Tak szatan zachmęcił w umysłach i sercach jurących ojczyznę polityków, że więcej czasu oddają studiowaniu programów różnych partii, ale księgi sędziów nie przeczytali, powiedzieli, nie przeczytali. To jest dla naiwniaków, to jest dla... Refren księgi sędziów jest jeden. Jeżeli ja, Bóg, ci nie nawrócę, to będziecie nawracał szatan. I ostatecznie te pokolenia Izraela były nawracane przez szatana, czyli przez tych, którymi się szatan posługiwał. I zauważcie, że tak na dobrą sprawę księga sędziów mówi, nie ma wroga zewnętrznego. Wróg zewnętrzny rodzi się wtedy, kiedy ty wewnętrznie odszedłeś od Boga. Jeśli wewnętrznie odszedłeś od Boga, wydałeś się w moc złego ducha, pojawia się wróg zewnętrzny. I dlatego pierwsza część Apokalipsy świętego Jana Apostoła, który jest odpowiednikiem Ewangelii Mateusza, gdy objawia się Chrystus zmartwychwstały Janowi na wyspie Patmos i Jan płacze, wielkie prześladowanie za Domicjana, twój Kościół, Panie, ginie. Nie płacz. Domicjan ratuje mój Kościół. Ratuje mój Kościół. Ponieważ do Kościoła weszło tyle ludzi, którzy właściwie tylko są zainteresowani dociekaniami intelektualnymi, a nie miłością z krzyża, uwalnianiem tego świata od szatana, że Domicjan czyści, bo ci, którzy do mnie należą, składają w ofierze, ja w nich składam w ofierze ich życie swoje za zbawienie Imperium Rzymskiego. A pierwsza część Apokalipsy mówi, nie ma wroga zewnętrznego. A my mówimy, o, za Kościół się dobrali masoni. Cały czas chcemy widzieć wroga zewnętrznego w Kościele. Ci nas niszczą, ci nas niszczą. A szatan mówi, tak, oczywiście. Byle człowiek nie odkrył, ja muszę wrócić do mocy krzyża chwalebnego. Byle tego nie odkrył. To się mówi, że wtedy będę stosował półśrodki. No będę pyskówkę uprawiał. Nie mając co powiedzieć na chmili, będę mówił, ci masoni, oni niszczą nasz Kościół. Kościół Chrystusa my niszczymy. Ja i ty. My niszczymy. W takim stopniu, w jakim w nas wszystko nie należy do Pana Przymierza, który się z nami sprzymierza. I to jest to, co jest postawione jako problem w Księdze Sędziów, a zwieńczeniem tego jest pierwsza część Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Tak jak w plagach egipskich. Zło wracało do złego, do Egipcjan. Tak samo i w tej Księdze Sędziów jest pokazane, że zło Izraelitów wracało do Izraelitów, żeby ich nawrócić. Czy misja złego ducha jest taka? I według Apokalipsy, i według Księgi Sędziów. Misja złego ducha jest taka. Żebyście nie żyli pozorami więzi z Bogiem. Żebyście nie żyli pozorami. Żeby rzeczywiście was żył i działał Jezus Chrystus. Można by to tak powiedzieć, że przez Księgę Sędziów Duch Święty chce przyjść i zjąć nam tapety. I bardzo znamienna jest katecheza sędziego zwanego Gedeonem. Gedeonem. Ostatecznie Bóg zrezygnował z jego wojowników, których zgromadził z już tam pokoleń i mówi, zostaw sobie 300 ludzi. I tych 300 ludzi wystarczy. Ale wtedy zwycięstwo będzie mnie przypisane. Nie Bogu przymierza, a nie wam. I dlatego też Bóg też nas nieraz redukuje, żeby ostatecznie nam pokazać i innym obok nas. Ja nie potrzebuję ludzi z 10 doktoratami, żeby zbawić się. Bo Kościół postawił na wiedzę, a Jezus Chrystus cały czas stawia na wiarę. Na wiarę. Czyli Bogu wystarczy nasze nic, naszych to nic, 300 ludzi Gedeona, którymi się posłuży. Oczywiście z pełną finezją dowcipu i humoru tam zwycięża Gedeon. Po prostu Bóg zorganizował lęk u wrogów i nawzajem się wymordowali. Bo takie ma Pan Bóg możliwości. I teraz jeszcze przerzucimy się do Ewangelii Mateusza, która jest odpowiednikiem Księgi Sędziów. Jak mówiłem, że Księga Sędziów jest katechezą o sakramencie bierzmowania. Czy młodzi ludzie powinni przestudiować Księgę Sędziów i określoną część Ewangelii Mateusza, żeby wiedzieć, o co chodzi w bierzmowaniu, w sakramencie bierzmowania. Kiedy przychodzi moc? Skąd przychodzi moc? Bo w sakramencie bierzmowania chodzi o moc Boga. Dzisiaj się bierzmuje i młodzi jako się temu podają, no bo kiedyś miałbym kłopoty w kancelarii w związku ze ślubem. To przyjmuję ten sakrament. No i trochę tej wiedzy muszę na nowo zdobyć. A tymczasem sakrament bierzmowania jest po to, żeby ten świat egzorcyzmować ze złego, uzdrawiać Bogiem, prowadzić świętą wojnę z niewidzialnym wrogiem. I w Ewangelii Mateusza, poczynając już od rozdziału 8, Jezus czyni cuda, walczy z niewidzialnym wrogiem, no i wreszcie angażuje do tej walki 12 apostołów, na co zwracałem Wam uwagę bodajże wczoraj, mówiąc, że trzeba rozróżniać pogaństwo od pogan. Pogaństwo od pogan. Pogaństwo jest wewnątrz Izraela, a poganie są na zewnątrz Izraela. I pogaństwo może być wewnątrz Kościoła, pogaństwo może być w kapłanach, a poganie na zewnątrz. I problem, który tutaj Jezus wyłuszcza 12 apostołom, mówi, ze zbawieniem pogan nie będę miał kłopotów, przekonacie się. Tylko dramat będę miał z pogaństwem wewnątrz Izraela, bo oni już uważają, że są cukniut, buźka. I to jest po dziś dzień. To nam szatan mówił, tak jak i. Dlatego słowo nawróć się jest w Kościele nieporozumienie. Przecież jest. Sakrament bierzmowania jest do prowadzenia świętej wojny, do zbawienia tego świata. I najpierw sakrament bierzmowania jest po to, żeby każdy z nas w sobie przeprowadził świętą wojnę i do głosu dopuścił Chrystusa zmartwychwstałego. Chrystus poprzez zmartwychwstanie przestał być 2000 lat temu tam gdzieś w jakiejś miejscowości w Palestynie. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystus jest teraz wszędzie, w każdym z nas cały, tak jak słońce, życie każdego z nas jest całe, tak Chrystus zmartwychwstały. Jest wszechobecny i może być Panem naszych wnętrz. Świat potrzebuje najpierw światła, a później lekarza. Jezus przychodzi jako Boże poznanie, prześwietlenie wnętrza człowieka, dramatu, cierpienia świata. Aż takiego lekarza z taką diagnozą potrzeba światu i z taką mocą, żeby nasze życie, nawet w Kościele, nie płynęło obok życia, które przyszło w Jezusie Chrystusie. Czego sobie i wam, umiłowani słuchacze, tu na sali i w internecie życzę. Amen. Oj, tak, tak. W poniedziałek powiemy o najtrudniejszym tekście natchnionym, przynajmniej dla mnie, w Piśmie Świętym. O Samsonie. Już mówiłem w tamtej kaplicy, w klasztorze, kiedyś o Samsonie. Już mówiłem. Ale teraz nic nie wiem, co mówiłem. Zupełnie nic. Zupełnie nic. Pamiętam, że kiedyś miałem mówić w niedzielę, jeszcze wtedy mówiłem w Bazylice. Popatrzyłem w ciągu tygodnia, to jest to. wspaniałą homilię powiedziałem na jednym z obozów biblijnych tam i tam. Wiem, że Kościół zastygł, jak ja mówię, bez ruchu. I później ten adwokat mi powiedział, mówi, wiesz, to było coś więcej niż mówienie. Ja byłem przekonany, że jak stanę, to wszystko mi wróci. W sobotę patrzę, nic, tekst martwy, ja martwy, nic. Nic nie ma, wszystko odeszło. Na nowo się trzeba modlić, na nowo trzeba pracować, żeby to otworzyć. Ale jak już powiedziałem w niedzielę, to już nie było to, co było tam. Tak to jest, że to, co robimy, to jednak nie jest nasze.